Może nie wspomniałem, że poza wyjątkami, jeśli chodzi o profesora Durkę, który prosił, żeby zadawać pytania w trakcie, to tutaj w dialogu może zrobimy tak, że teraz doktor Mateusz Chocho powie swoją część i później będą pytania, dobrze?
Później, żeby oni byli tutaj.
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Organizatorom, szczególnie Karolinie, bym chciał pogratulować po prostu fajnej konferencji. Nie tylko fajnego pomysłu, ale też fajnej realizacji. Mówię to całkiem szczerze i strasznie się cieszę, że mogę w tym udział wziąć. Zadanie mam przed sobą chyba trudne, bo poproszono mnie o powiedzenie czegoś, co ma wprowadzić w całą tematykę. No, wprowadzenie do całości jest zawsze trudne. Na dodatek Marcin, jak mnie przedstawiał, to jeszcze wyraził nadzieję, że będą tu jakieś wątki filozoficzne. I tak sobie myślałem o tym teraz.
Przepraszam.
Nie, nie. Chyba spełnię twoje oczekiwanie. Natomiast nie w takim trywialnym sensie. Nie pojawi się tutaj na pewno żadne nazwisko żadnego filozofa, czy żadna teoria, którą na kursie z filozofii mogliście Państwo kiedyś tam usłyszeć, obojętne na jakich studiach albo w szkole średniej. Natomiast kiedy patrzymy z perspektywy meta, zarówno na jakąś naukę, jak i no, nawet na kulturę, to uprawiamy filozofię i z tym się chyba trzeba zgodzić. Co ja rozumiem przez ten temat? Kognitywistyka w kulturze i kultura w kognitywistyce. Otóż po pierwsze ten temat muszę zawęzić, zaraz się z tego wyjaśnię, mianowicie nie do całej kognitywistyki, tylko do neurokognitywistyki, tudzież neuronauki poznawczej, którą się jakoś tam bliżej zajmuję. I ten wykład będzie miał takie trzy części. W pierwszej części przyjrzę się obecności pojęcia kultury właśnie w Cognitive Neuroscience, czy taka kategoria, czy takie pojęcie w ogóle w neuronauce ma rację bytu, prawda? No, jest to poważne pytanie, jak się zastanowimy, czy w fizyce jest miejsce na kulturę, no to chyba nie za bardzo, prawda? W biologii, no już może bliżej. Mam nadzieję, że mi się uda pokazać, że w części kognitywistyki jak najbardziej tak. W drugim etapie zastosuję jakby Cognitive Neuroscience do przyjrzenia się samej kulturze, co po prostu kognitywistyka mówi o powstaniu kultury i tym, czym ona jest. I w trzeciej części pokażę trzy takie zastosowania kognitywistyki, neurokognitywistyki, zastosowania na gruncie szeroko, bardzo szeroko rozumianego kulturoznawstwa czy antropologii kulturowej. Ok, więc do dzieła. Miała być kognitywistyka, pojawia się neurokognitywistyka. I chciałbym się z tego na początku wytłumaczyć. Jeśli chodzi o neurobiologię, no to tam miejsca na kulturę nie za bardzo jest. Neurobiologia sama w sobie w zasadzie może być zredukowana do neurofizjologii czy neurochemii. To jest nauka o pojedynczych neuronach i bogatych strukturach, które one tworzą, prawda? O neuroprzekaźnikach i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka najwęższa nauka, która ma nam coś powiedzieć o mózgu. Z kolei kognitywistyka, czy ja wolę nawet mówić cognitive science, tłumaczyć jako nauki kognitywne, to jest ogromny, ogromny konglomerat, na który się składa i psychologię, i informatykę, i neurobiologię, a nawet profesor Włodzisław Duch mówi, że też różne niekonwencjonalne działy psychologii, psychoterapii, psychoanalizy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o tą interdyscyplinarność, to zwykle jest taki slogan. Sam pracuję w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Bardzo sobie tą pracę chwalę i teraz wcale nie chcę, żeby mnie szef słuchał. Natomiast no, z tym hasłem interdyscyplinarność mam problem. Mianowicie, po pierwsze, takich projektów, które są interdyscyplinarne, to znaczy nie działają tylko na zasadzie wspólnego worka, wrzucania do tego jednego worka wyników różnych nauk, jest naprawdę mało. Powiedzmy sobie wprost, to co my zwykle nazywamy interdyscyplinarnością jest tak naprawdę jakąś multidyscyplinarnością, po prostu. Poza tym jest jeszcze jeden minus interdyscyplinarności, mianowicie bardzo, bardzo duży koszt. Ja na co dzień współpracuję z przedstawicielami różnych dziedzin, na przykład z psychiatrami, z neurobiologami i uwierzcie Państwo, że zrobienie z czegoś twórczego wymaga dogadania się, to jest strasznie trudne przeważnie. Dlatego ja bym zawęził. zawęził kognitywistykę do jednego projektu, który jest faktycznie interdyscyplinarny wewnątrz tej multidyscyplinarnej kognitywistyki. Jest to neuronauka poznawcza, którą można też nazwać neurokognitywistyką. I cóż ta neuronauka poznawcza nam mówi, albo jak ona działa, czy jak udaje nam się czegoś o świecie dowiedzieć? Przede wszystkim za pomocą zabawek. Zabawki są tutaj chyba niezbędne. Neurokognitywiści z różnych zabawek korzystają. Część z tych zabawek była wspomniana też na poprzednim referacie. Mowa tu o różnych technikach obrazowania nie pojedynczych neuronów, tylko całego mózgu albo pojedynczych jakichś wybranych jego struktur. To jest EEG, różne techniki neuroobrazowania oparte na rezonansie magnetycznym, tak jak tutaj pokazałem, a to akurat mój kolega, nawet szef tu leży. I cóż się udaje dowiedzieć? Cóż się udaje dowiedzieć za pomocą tej techniki? No, to jest Zemia akurat, wyjątkowo. I to sobie zrobiłem nie u siebie, tylko w Instytucie Biologii Doświadczalnej tutaj. Absolutnie mój mózg nie jest taki kolorowy, jest pokolorowany, ale to pokolorowanie tutaj nie jest po to, znaczy, żeby było...
Przepraszam, nie jest pokolorowany, tylko tak. Później ten obrazek jest pokolorowany.
Tak. Oczywiście. On jest pokolorowany po to, żeby lepiej było widać pewne struktury. To jest obraz strukturalny, to pokazuje, w jaki sposób mózg jest skonstruowany w trzech tutaj rzutach. Ale to nie jest to, co interesuje najbardziej neurokognitywistów, bo to jest neuroanatomia. Neurokognitywistów najbardziej interesuje coś takiego, czyli odpalanie pewnych struktur, czy sekwencji odpalania pewnych struktur podczas wykonywania różnych zadań. Tutaj akurat odpalone są jądra podstawy między innymi przy takim wyrzucie dopaminy, kiedy ktoś zaczyna rozwiązywać problem matematyczny. To jest z naszych badań. Nie chcę powiedzieć, że neuronauka poznawcza polega tylko i wyłącznie na zabawkach, ale zawęża całą tą kognitywistykę do takiej dziedziny, w której stosujemy metodologię stosowania tych wszystkich neurozabawek, która jest naprawdę, proszę Państwa, strasznie skomplikowana i strasznie bym chciał się jej nauczyć, chociaż z niej korzystam. Jest to wielkie moje marzenie życiowe, żeby to dobrze opanować. Osoby, które to w Polsce znają faktycznie, tą metodologię myślę, że na palcach jednej ręki można policzyć. Ale to jest jakieś ograniczenie pewnej płaszczyzny. Okej, teraz już wiemy, o czym mówimy, to znaczy mówimy o neuronauce poznawczej czy neurokognitywistyce, ale to nie jest takie proste. Znowu, mimo tego, że ona jest czymś prostsza niż cała ta wielka kognitywistyka z antropologią, z neurobiologią, z psychologiami różnymi i naukowymi, i mniej naukowymi, to jeszcze w tej neuronauce poznawczej, która ma być węższa, wyróżnić można kilka takich, ja to nazwałem kiedyś paradygmatów, takich podejść, które różnią się założeniami, będzie teraz filozofia, dlatego że te założenia, które w ramach nauki, którą jest neuronauka poznawcza, są przyjmowane, mają często charakter filozoficzny, to znaczy nie do końca da się je empirycznie zweryfikować. Zaraz może kilka takich pokażę. I takimi trzema paradygmatami, które dzisiaj działają, to znaczy ludzie, którzy się podpisują pod hasłem neuronauka poznawcza, przyznają się do tych haseł, są co najmniej trzy. Mianowicie chodzi o takie utożsamienie mózgu z komputerem, a umysłu z programem komputerowym, pewne rozwinięcie tego założenia na gruncie psychologii ewolucyjnej i ostatnio bardzo modne, nie ukrywam, że przeze mnie jakoś tam faworyzowane podejście, które się nazywa umysłem ucieleśnionym. I teraz jest pytanie takie, czy na gruncie wszystkich tych podejść można mówić, tych podejść, które mówią, czym jest umysł tak naprawdę, można mówić w ogóle o kulturze, czy jest miejsce? Odpowiedź brzmi nie. I przyjrzyjmy się temu po kolei. Jeśli chodzi o ten pierwszy paradygmat, pierwsze podejście, które traktuje, czy każe nam traktować umysł jako program komputerowy, który jest zaimplementowany, zainstalowany w naszym mózgu, to tutaj nie ma miejsca za bardzo na kulturę. To, co nazywamy stanami mentalnymi, to są komputacje, to są obliczenia na reprezentacjach, które nasza biologiczna maszyneria wykonuje. Tutaj jesteśmy zdeterminowani w zasadzie tak jak maszyna Turinga, czyli taki matematyczny model komputera. W zasadzie nie różnimy się za bardzo. Kolejne podejście, w którym wydaje się, że trochę więcej kultury powinno być, to jest psychologia ewolucyjna. Bardzo modna, bardzo ciekawa. takie założenie, teraz trochę skrytykuję psychologię ewolucyjną, ale to wcale nie znaczy, że nie lubię teorii ewolucji, kocham teorię ewolucji i ten kolejny paradygmat też będzie wybitnie ewolucyjny. Natomiast psychologia ewolucyjna ma jedno takie założenie, które jest dość kontrowersyjne. Mianowicie mówi tak, że to nie jest tak, że my jesteśmy taką jedną wielką, uniwersalną maszyną Turinga, która rozwiązuje wszystkie możliwe problemy. Nasz umysł podzielony jest na takie moduły, moduły tak jak programy komputerowe, które są od siebie niezależne, działają niezależnie i wykonują obliczenia, do których zostały stworzone przez dobór naturalny. Otóż takie podejście oczywiście jest, ciężko je przetestować jakoś bardziej fizycznie czy eksperymentalnie. Tutaj jeszcze na dodatek wchodzi pewien dodatkowy zarzut. Niektórzy mówią, że jeszcze na dodatek oprócz tego obliczeniowego determinizmu w grę wchodzi tu determinizm genetyczny. I teraz pytanie, gdzie tu kultura? Czołowi psychologowie ewolucyjni, którzy, na przykład John Tooby czy Leda Kosmides czy David Bass, mówią, że to, co my nazywamy kulturą, to są w zasadzie przejawy natury. Nie ma czegoś takiego jak kultura, po prostu. Pytanie, czy dałoby się jakoś inaczej jeszcze do tego podejść? Wydaje mi się, że tak. I tym podejściem jest umysł ucieleśniony. Za niczym wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi, to chciałbym taki sugestywny przykład zaprezentować. Wyobraźmy sobie drzewo. To drzewo jest w naszym umyśle, jak to kognitywiści mówią, czy psychologowie, jakąś reprezentacją. Znaczy, jest jakąś taką kopią obrazową. I tworzymy sobie jakoś pojęcie drzewa. Co my takiemu drzewu przypisujemy? Przeważnie to, że stoi pionowo, chyba że jest ścięte, i że jest wysokie przeważnie, prawda? Jak myślimy drzewo, to myślimy obiekt pionowy, który jest wysoki. No dobrze, ale pojęcia takie jak pionowość i takie jak wysoki są relacyjne. Dlaczego w ogóle my coś takiego wymyśliliśmy? Lingwiści kognitywni mówią, że właśnie w stosunku do naszego ciała, że nasze ciało wchodzi w interakcję ze środowiskiem, i rzutujemy jakby nasz aparat pojęciowy na tą zewnętrzną rzeczywistość. Drzewo jest wyższe, bo jest wyższe ode mnie. Jest pionowe, bo moja postawa ciała też jest pionowa. I to jest takie rudymentarne ucieleśnienie. Tych przejawów ucieleśnienia umysłu oczywiście można znaleźć wiele, wiele więcej. Współcześnie mówi się, że umysł jest właśnie ucieleśniony, ale że też to ciało wchodzi w interakcję ze środowiskiem. Mówi się zatem, że on jest osadzony też w środowisku, czy jakoś zakotwiczony w tym środowisku. Mówi się, że jest zorientowany na działanie, taki polski, brzydkie tłumaczenie, enaktywny. Że umysł nie wyewoluował do tego, żeby sobie radzić z abstrakcyjnymi problemami, matematycznymi, tylko do tego, żeby sobie dobrze radzić w środowisku. I te pojęcia, które służą nam do radzenia sobie z tym środowiskiem, mogą być wykorzystywane, na przykład na gruncie kognitywnych metafor, w jakichś bardziej abstrakcyjnych polach. I jeszcze na dodatek to nasze ciało, które ma jakieś ograniczenia biologiczne, jest tak z tym środowiskiem zżyte, że wymienia między nim bardzo, bardzo dużo informacji. Co ja teraz robię? Ogólnie rzecz biorąc, myślcie Państwo, że ja bym to wszystko z pamięci powiedział? Nie powiedziałbym. Mój umysł się rozszerza dokładnie na tą tablicę w tym momencie. To jest moja pamięć zewnętrzna. Prawda? Nie powtórzyłem w pociągu, bo wolałem być wyspany. Ale dzięki temu sobie świetnie radzę. Kalendarz to też jest wykorzystanie jakiejś pamięci zewnętrznej. Ale to wykorzystanie jest możliwe tylko ze względu na nasze ciało. Na to, że ono wchodzi w interakcję ze środowiskiem. I zwolennicy właśnie takiego podejścia, które nazywane jest ucieleśnieniem umysłu, mówią, że poznanie zawsze się odbywa w jakimś środowisku. Ono się nie odbywa w jakiejś poznawczej próżni. Że nasza ewolucja, naszego poznania, specjalnie używam tego słowa, zawsze przebiegała pod presją czasu. Mechanizmy poznawcze, takie jak na przykład ocena odległości, nie ewoluowały na zasadzie takiej, że moglibyśmy oceniać odległość Bóg wie jak długo. Jak ktoś uciekał przed tygrysem szablozębnym, to musiał to zadanie percepcyjne wykonać dość szybko, prawda? Właśnie my w tym poznaniu przenosimy ciężar poznawczy na otoczenie. Korzystamy, z liczydła, czy właśnie tak jak ja teraz z tablicy. Właśnie te przepływy pomiędzy nami a naszym środowiskiem, w którym się obracamy, są tak gęste, że może w ogóle nie ma sensu mówić, że tutaj jestem ja, bardzo wyraźnie zarysowany podmiot, a tutaj jest wszystko poza nim. Może jesteśmy częściami jakiejś większej całości środowiskowej. Wreszcie poznanie służy działaniu. Nie służy, tak jak już mówiłem, pierwotnie, przynajmniej naszym przodkom, no na pewno nie służyło. Umysł nie wyewoluował, nie wyewoluował do uprawiania matematyki. Nie znajdziemy w sensie psychologii ewolucyjnej modułu matematycznego. I wreszcie, nawet jak mówimy o czymś abstrakcyjnym, to znaczy jak mówimy o stanach mentalnych innej osoby, jak ja teraz na przykład będę się zastanawiał, co Marcin myśli o mnie, czyli będę dokonywał no, jakiegoś wglądu w jego umysł, to będę symulował jego stany mentalne. Jak będę myślał o jakimś pojęciu abstrakcyjnym, jak sobie pomyślę teraz, o co to jest przyjaźń, nie wiem, co to jest miłość, czy coś takiego, to w moim mózgu będą się odpalać i tak struktury, które są bardzo konkretne, które są bardzo nakierowane na konkret, na interakcję ze środowiskiem. Mianowicie struktury motoryczne przede wszystkim, sensoryczno-motoryczne. Stąd też takie poznanie, które nawet przebiega poza tym konkretem, wyewoluowało i w takim sensie wyewoluowało, że wykorzystuje części, struktury, obwody naszego mózgu, które służyły pierwotnie do poruszania się w tym świecie konkretów. I właśnie o tym ostatnim bym chciał powiedzieć troszkę więcej. To jest ten temat, to jest ten akt drugi, jak to pretensjonalnie dość nazwałem, mianowicie takiego neurokognitywnego spojrzenia na kulturę. Przyznam szczerze, że to jest temat, który mnie strasznie ciekawi, dlatego ja kiedyś w ogóle studiowałem przez 3 miesiące kulturoznawstwo. Nie wiem, dlaczego nie rzuciłem, ale na pierwszych zajęciach ze wstępu do kulturoznawstwa dowiedziałem się, że jest kilkadziesiąt typów definicji kultury, typów, nie samych definicji kultury. Jedną z nich, która jakoś tak przykuła moje wrażenie, było takie, że kultura to jest przeciwstawienie się naturze. Taka definicja czasem pada. Ona tam była wtedy przypisana Freudowi. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. Ale faktycznie my czasem tak myślimy, że przeciwstawiamy na przykład wychowanie, tego, czego się uczymy społecznie, od tego, co jest w nas biologiczne, co jest zdeterminowane biologicznie. Tak? Czyli takie mamy dwa drogowskazy. Otóż na gruncie kognitywnego podejścia do kwestii kultury takie postawienie sprawy jest z pewnością fałszywe. Kultura nie jest na pewno zaprzeczeniem naturze. No jeśli neuronauka poznawcza ma być nauką, to nie może w ogóle mówić o czymś, co jest ponadnaturalne, czy czemuś, co się wymyka porządkowi naturalnemu. Może być co najwyżej przedłużeniem tego porządku naturalnego. Można znaleźć wiele definicji, mówiłem, ja tutaj znalazłem taką dość niekontrowersyjną ze słownikiem Webstera, która mówi, że do kultury należą przede wszystkim pewne zespoły zachowań, które są sterowane przez nasze umysły i co jest ważne, one są przekazywane. Czyli jak mówimy o kulturze i nawet o poszczególnych treściach, nie wiem, religiach, jakichś ideach politycznych i tak dalej, to zawsze mamy na końcu języka jakieś takie podejście ewolucyjne, że staramy się pomyśleć o kulturze tak, jakby ona ewoluowała na kształt ewolucji biologicznej. Czy prawa tej ewolucji są takie same jak ewolucji biologicznej, to jest inny temat. No niektórzy na przykład mówią, że ewolucja kulturowa jest lamarkowska, a nie darwinowska, że tam nie działa powolny dobór, tylko dobór jest bardzo szybki, zostawia cechy nabyte i tak dalej, ale to jest inny temat. Większym pytaniem, większym wyzwaniem jest, jak to jest w ogóle możliwe, jak coś takiego się dzieje. Teraz powołam się, żeby to trochę odczarować, żeby odczarować tą kulturę. Swoją drogą pojęcie odczarowania też się pojawiło w czasie tych moich 3-miesięcznych studiów kulturoznawczych. Otóż powołam się na takie odkrycie, które samo w sobie z jednej strony jest bardzo konkretne, bardzo fizyczne, bardzo dotyczące naszej fizykalności i naszego aparatu motorycznego, czyli ucieleśnienia, ale też bardzo często jest nadinterpretowywane. Mianowicie chodzi o neurony lustrzane. W latach 90. Neuronaukowcy z Parmy pod przewodnictwem Giacomo Rizzolattiego, przede wszystkim tego odkrycia dokonał Giuseppe Di Pellegrino, badali taki obszar kory ruchowej, kory motorycznej u makaków, który się F5 nazywa. I on służył pierwotnie do kodowania ruchów dłoni, szczególnie ściskania czy chwytania i ruchów ust. Badania nie były za pomocą tych gadżetów takich spektakularnych, gdzie się wjeżdża, to były badania neurobiologiczne raczej, to znaczy stosowano metodę rejestracji aktywności pojedynczych neuronów, czyli po prostu wprost do tkanki wpinano drucik i elektrodę, mówiąc bardzo prosto. I cóż się okazało? Faktycznie znaleziono komórki, pojedyncze neurony, które reagują, są aktywowane wtedy, kiedy małpka coś chwyta, ale też okazało się, że gdy jeden z neuronaukowców Sam chwycił pożywienie, to były kawałki owoców, zwykle się mówi orzeszki, ale podobno makaki nie lubią za bardzo orzechów, więc w rzeczywistości były to kawałki owoców. Okazało się, że aparatura też zabrzęczała. Czyli okazało się, że te komórki kodują zarówno percepcję, prawda, że widzimy, że ktoś chwyta, jak i działanie, własnoręczne działanie. Jeszcze proszę zauważyć, że tutaj była interakcja międzygatunkowa. To nie było, że makak, tylko makak i homo sapiens, dwie małpy różne, jakby nie było, prawda? I okazało się, że tych neuronów lustrzanych jest trochę więcej, że one występują nie tylko w strukturze F5 czy w strukturze F4, one są różne hipotezy, jedne mniej, drugie bardziej wiarygodne, mówią, że one występują w bardzo, bardzo różnych strukturach, różnie wyspecjalizowanych. Niektórzy na przykład mówią, że nasze zarażanie się negatywnymi emocjami związane jest z tym, że taka struktura jak wyspa, która aktywowana jest zawsze, kiedy widzimy coś obrzydliwego, również jest wyposażona w neurony lustrzane. Okej, po co to wszystko? Po co ja o tym mówię? Otóż takie hipotezy, które są na gruncie teorii neuronów lustrzanych formułowane, mogą być albo bardzo silne, albo słabe. To znaczy dość słabe w takim sensie, że niezbyt wyrafinowane, ale za to dobrze testowalne empirycznie. Jeśli chodzi o takie tezy, które są bardzo wyrafinowane, no to można wyczytać nagłówki gazet, że neurony lustrzane sprawiają, że mamy empatię. No to nie jest takie proste. Mózg empatyczny to jest bardzo skomplikowany obwód, ale z pewnością neurony lustrzane działają przy imitacji, przy bardzo prostej imitacji. Tutaj jest taki przykład imitacji neonatalnej. Mamy noworodka małpkę, mamy naukowca, który wyciąga język i okazuje się, że imitacja następuje, prawda? Czyli automatyczne naśladowanie. Okazuje się, że możemy naśladować także siebie ziewając. Możemy się zarażać emocjami. No i to jest oczywiście jakaś podstawa dla empatii. Później w ramach ewolucji kulturowej możemy się zarażać modą. No możemy bardzo różnymi rzeczami się zarażać. To zarażanie się i imitowanie jest właśnie w kontekście teorii neuronów lustrzanych jako podstawę dla kultury niezwykle, ale to niezwykle ważne. Jest takie pytanie, które, co do którego sobie prymatologowie i antropologowie zadają je bardzo często. No czym my się różnimy jednak? Czym się różni takie dziecko od szympansa poznawczo? No małe dziecko w zasadzie różni się tym, tak powiada przynajmniej Michael Tomasello, że jest maszyną do imitacji. Mianowicie imituje wszystko, co się da. I w ten sposób, niektórzy twierdzą, ściąga sobie, dokonuje takiego kulturowego downloadu. W zasadzie ściąga pliki kulturowe. Taka metafora jest tu całkiem słuszna. Ale jak to się dzieje? Jeśli chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej jakiejś transmisji wzorców zachowań u prymatów innych niż człowiek, to można wyróżnić u nich, one bardzo często emulują. Mówimy, że nie imitują, ale emulują. Czym się różni jedno od drugiego? Otóż emulacja to jest skopiowanie jakiegoś zachowania, ale nie całej sekwencji ruchów, tylko samego celu. Dajmy na to, że ktoś z Państwa wykręci żarówkę. I imitacja byłaby wtedy, kiedy ja dokładnie te same ruchy wykonam, prawda? Tą samą ręką, tak samo drabinę podłożę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chcielibyśmy, to byłaby emulacja właśnie. Natomiast jeśli chcielibyśmy zimitować zachowanie, to musielibyśmy to wszystko zrobić niezwykle precyzyjnie, zachowując także cel. Może Państwu, coś mi się tu obcięło, ale to nie, pewnie nie wszystko Państwo widzą teraz, ale to może dopowiem. Otóż u małpek występuje emulacja, czyli wykonywanie czegoś zgodnie z celem, czyli dokładnie wykonywanie tych samych zmian w środowisku, natomiast tylko ludzie na powszechną skalę, i o tym mówią różne badania i terenowe, i badania zwierząt, w sensie prymatów innych niż człowiek w niewoli, pokazują, że one potrafią wprawdzie imitować, to znaczy małpować, krótko mówiąc, ale robią to dość rzadko. W ten sposób nie wytwarzają kultury. Paradoksalnie można powiedzieć, że człowiek to jest jedyna małpa, która jest najlepszym, no właśnie, imitatorem. Jedyna małpa, która małpuje. I co z tego małpowania się może nam narodzić? Otóż różne badania ewolucyjne, ale badania ewolucyjne w sensie komputerowym, to znaczy symulacje ewolucyjne pokazują, że imitacja, czyli to naśladowanie, znowu wbrew naszym intuicjom, to naśladowanie jest bardzo twórczą formą uczenia się. Dlaczego? Wydawałoby się, że małpowanie to jest tylko i wyłącznie proste kopiowanie. Ctrl-C, Ctrl-V. Ale okazuje się, że przy tym małpowaniu mogą się pojawiać pewne mutacje kulturowe. Ale w związku z tym, że te mutacje kulturowe, kiedy już no, zaistnieją, wpadają właśnie na ten stabilny grunt kopiowanych zachowań, one mogą zostać wzmocnione, mogą być inkorporowane do całej tej całości, która jest przekazywana właśnie, można metaforycznie powiedzieć, z pokolenia na pokolenie. Czyli imitujemy pewne zachowania, tworzy się pewien szczególny przekaz. Dzieci, które się rodzą, no nie przychodzą na świat gołe i wesołe w kulturę. One bardzo szybko ściągają tą kulturę, prawda? Ale mogą dodawać na zasadzie imitacji kulturowych, jak dorosną, coś nowego. Czyli imitacja z jednej strony jest stabilna, a z drugiej strony otwarta na jakąś nowość. I właśnie tutaj niektórzy twierdzą, że działa taki efekt zapadki, że właśnie dzięki temu, że imitacja to jest to kopiowanie, kopiowanie, kopiowanie i czasem pojawia się tylko nowość, to nasza kultura nie cofa się tak łatwo do poprzednich stadiów. To jest dość mocna hipoteza. Jeśli taką ewolucję kulturową już zawiążemy, to można spekulować dalej, że ta ewolucja może zwrotnie oddziaływać na naszą ewolucję biologiczną. Dlatego, że bez wątpienia no, we współczesnym środowisku, które jest kształtowane przez człowieka, pojawia się wiele narzędzi, no, które tak zmieniają to środowisko, że dobór naturalny musi się adaptować do naszych wytworów, tak? A nie do tego, co zastaliśmy. I właśnie to wyjście od tych neuronów lustrzanych, które są podstawą dla imitacji, czyli od prostego kopiowania, może nas doprowadzić do czegoś znacznie bardziej złożonego, mianowicie do kultury. Okej, okay. To był ten drugi akt i już na sam koniec będę się z tym streszczał. Chciałbym powiedzieć o takich trzech możliwych zastosowaniach neuronauki poznawczej, neurokognitywistyki na gruncie nauk kulturoznawczych, antropologii kulturowej. Przede wszystkim różne formy antropologii kognitywnej. Wszyscy wiedzą zapewne podręcznikowo, że my mamy jedno pojęcie śnieg, Anglicy w sumie też, a Inuici mają bardzo wiele, prawda? Teraz pytanie jest takie, czy w takim razie hipoteza Sapira-Whorfa, która mówi o tym, że z każdym językiem związany jest obraz świata i te języki są do siebie nieprzystawalne, tworzy taką wieżę Babel, że nie możemy się dogadać. No, antropologia kognitywna, która wykorzystuje lingwistykę kognitywną, pokazuje, że jednak jest taki wspólny playground, jest to ciało. Mianowicie wszystkie te języki i wszystkie te obrazy świata mają jeden niezmiennik. One są wytworami oczywiście ewolucji kulturowej, ale takiej, która dokonała się w oparciu o te różne cielesne schematy, o których wspominałem. Także to jest pewna nowość, to jest pewien nowy wkład do antropologii kulturowej czy do językoznawstwa. Kolejny wielki temat, religioznawstwo. Takie znaturalizowane spojrzenie na ewolucję religii, na genezę, na funkcję, po co jest religia. To są wielkie spory, czy ona jest adaptacją, czy ona jest produktem ubocznym, czy ona uspójnia nasze życie społeczne, czy je wręcz próbuje zniszczyć. To są wszystko różne badania w ramach kognitywnego religioznawstwa. Zastanawiamy się też, jakie mechanizmy w ogóle doprowadziły do powstania na przykład pojęcia istot nadprzyrodzonych. Takie badania też są jak najbardziej w Cognitive Neuroscience robione i są to badania w większości wypadków poważne. Jeśli mogę tak powiedzieć. I ostatni temat, który był tutaj już wspomniany, to jest neuroestetyka. Otóż można wykorzystać szczególnie techniki neuroobrazowania nie tylko do tworzenia takich ładnych obrazów. Tutaj zobrazowane są akurat szlaki wodne, to jest technika obrazowania tensora dyfuzji. Tego w Polsce nikt nie umie liczyć, tak swoją drogą. Chyba że ja tu jestem nieobeznany. Ale raczej można wykorzystać te techniki do neuroobrazowania do zastanowienia się, jakie triki wykorzystali różni autorzy, różni twórcy dzieł, nie tylko plastycznych, także muzycznych, żeby nas poruszyć. Jak to się dzieje? Nie tylko chodzi o proste podobanie się, cieszenie się, jakąś odpowiedź, która jest naszego układu nerwowego na piękno, ale także na brzydotę, na wzniosłość, na percepcję twarzy i tak dalej, i tak dalej. Także w tym referacie chciałem pokazać takie trzy perspektywy. Po pierwsze, nie wiem, czy mi się to udało oczywiście, po pierwsze, że w pewnej części neuronauki poznawczej jest jak najbardziej miejsce dla kultury, dlatego że kultura współtworzy nasz umysł, bo żyjemy w środowisku, a to środowisko nie jest tylko środowiskiem fizycznym, to nie są tylko skałki, drzewa i bloki, ale jest przede wszystkim środowiskiem społecznym i kulturowym, po prostu, i językowym. Po drugie, chciałem Państwu pokazać, że na kulturę można spojrzeć naturalistycznie. Wcale nie trzeba wykluczać jej no, z tego, co biologiczne, czy z tego, co ewolucyjne. I po trzecie, chciałem pokazać, że kognitywistyka może próbować podjąć, nie mówię, że zastąpić, absolutnie nie, pewne gałęzie humanistyki, po prostu, że może wspomóc, może powiedzieć coś ciekawego. Także to tyle. Bardzo Państwu dziękuję i przepraszam za tradycyjne przedłużenie.
Bardzo ciężkim sercem oddaję Państwu głos. Nie, czy ktoś? Piotr Durka.
Ja bym najpierw ostatniego skomentował, chciałem panu uspokoić. Słychać mnie? Aha, czyli powoli, okej. Okay. Po pierwsze chciałem pana uspokoić, że w naszym biednym kraju ludzi, którzy potrafią analizować dane z MRI, a nawet prawdopodobnie DTI, policzyć jest znacznie więcej niż palców u jednej ręki i jako przedstawiciel populazatorskiego przedsięwzięcia powinien pan takie rzeczy chyba inaczej formułować, bo to taki rodzi
dobrze
niesmak, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na pani pytanie, którą sprytnie pani sama już w pewnym sensie dała, ja chciałem się spytać jednak do głębi, czy pani naprawdę wierzy w edukacyjną wartość takich show? Powiedzmy sobie szczerze, no kilka neuronów na płytce ma tyle wspólnego z mózgiem, co kotlet tuż przed usmażeniem, prawda? Równie dobrze moglibyśmy zrobić... Proszę?
Nie.
No, to jest sprawa do dyskusji, ale rząd wielkości, jakby powiedział fizyk, jest bardzo podobny, prawda? Równie dobrze takie obrazy, które... No to, że ktoś kupił taki obraz, no to z całym szacunkiem dla spójności teorii sztuki jeszcze nie znaczy, że on jest genialny, prawda? Dużo ciekawsze obrazy można by wygenerować na przykład z rozstrojonego odbiornika radiowego w ten sposób, żeby zakłócenia były na poziomie kwantowym generowane przez promieniowanie kosmiczne. To też byłyby szumy, to można puścić przez głośniki. No wtedy możemy to nazwać symfonią kosmosu. Ale czy taki eksperyment rzeczywiście miałby wartość edukacyjną, jeżeli chodzi o astronomię? Czy on by ludziom, którzy go oglądają, powiedział coś na temat tego, na temat układu planetarnego? No bo ja rozumiem, że takie wchodzenie wewnątrz czyjegoś mózgu może jakieś tam metafizyczne odczucia generować, prawda? Natomiast najdelikatniej rzecz ujmując, jest oparte na niezbyt prawdziwych założeniach.
Dobrze. Uwaga, odpowiada. Ja wierzę, to od tego zacznę, że wierzę, a powiem zaraz dlaczego. Ta współpraca między naukowcami i artystami jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Oni współpracują ze sobą, oczywiście są sytuacje, kiedy jedna lub druga grupa nie chce. Natomiast wydaje mi się, że kluczową kwestią, którą wnoszą artyści do świata nauki, jest jakby kompletnie inna perspektywa, kompletnie inne spojrzenie. I rzeczywiście jest tak, że często mi się zdarza, ostatnio miałam taką sytuację w Holandii, kiedy rozmawiałam z panem, który zajmuje się, on stworzył Hermana de Bulla tak zwanego, czyli sklonowanego, przed owcą Dolly jeszcze był Herman. I jakby tam zetknęłam się też pierwszy raz z taką ścianą i z takim murem naukowym, kiedy po prostu, ja mówiłam wtedy o etyce wobec innych gatunków. Czyli o etyce wobec zwierząt, o etyce wobec roślin. No i mur był taki, że pan odpowiedział, jakby powiedział tak, po co pani opowiada takie rzeczy? Przecież sprawa jest prosta. Jeżeli jakiś gatunek się różni od nas o 10%, to możemy robić badania bez problemu. Jak się różni o 30% i jakby wymienił całą taką litanię, jakby było widać, w jaki sposób myśli. I ja wtedy mu zadałam pytanie, czy on kiedykolwiek wątpi w to, co powiedział. Czy czasami staje w tym laboratorium, w którym pracuje, to jest wybitny naukowiec, naprawdę. Ale zastanawiam się, czy nie jest dobrze, żeby od czasu do czasu pomyśleć o takich rzeczach kompletnie z innej perspektywy. Ja rozumiem, że to naukowo jakby nie przemawia, ta sztuka, o której ja mówię, często nie przemawia do naukowców, dlatego że właśnie Ja się zgadzam z tym, że ten mózg z tym, co było na szalce Petriego, prawdziwy mózg i to, co tam było, nie ma nic wspólnego. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby odkrywać różne perspektywy i różne spojrzenia. Jakby moje spojrzenie na tego typu sztukę jest zupełnie inne niż gdybym była biologiem albo innym naukowcem. Natomiast z mojego własnego doświadczenia mnie tak zafascynowała, ja robię banalne rzeczy w laboratorium. Takie, że jak mówię o tym ludziom, którzy pracują w laboratorium, to się śmieją. Ale mnie to tak emocjonuje i to jest tak nieprawdopodobne. Ja się tak dużo nauczyłam robiąc to, że ten edukacyjny wątek się pojawia. Ja się nauczyłam, więc mam nadzieję, że wiele innych osób też się nauczy.
Jeśli można, dwie kwestie. Przepraszam, to było oczywiście przerysowanie, które miało jednak coś pokazać. Wycofuję się ze stwierdzenia, ale w tym duchu chciałem pokazać, że bardzo często, jak się bierze do ręki Scientific American albo otwiera Onet, to się wydaje, że to wszystko jest takie strasznie proste, że wsadzamy kogoś, pokazujemy mu zadanie i się świeci coś. Chciałem tylko pokazać, że to jest jednak dość skomplikowane i tam się wiele kontrowersji pojawia. Natomiast jeśli chodzi o ad vocem tutaj, może warto byłoby, ja sam przyznam szczerze, nie wiem, jakoś we mnie super tego nie poruszało, jak widziałem. Może siedziałem bokiem i dlatego. Natomiast może to jest jakiś pretekst do tego, żeby jednak zastosować tą neuroestetykę, to znaczy nie patrzeć na sztukę normatywnie, to znaczy, że mamy jakieś kryteria podobania się, które są, nie wiem, sformułowane przez Pitagorejczyków albo kogokolwiek innego, tylko może zróbmy faktycznie taką naukę o nauce sztuki, to znaczy zróbmy badania po prostu, jak ludzie to postrzegają, czy to się komuś podoba, czy to w kimś inaczej. No, czy jak patrzę na przykład na jakikolwiek obiekt kontrolny, czyli stół, który jest obok i jak patrzę na coś takiego, no to czy jest jakaś różnica w mojej reakcji? Może w ten sposób do tego warto podejść.
Dobre.
Ja jestem za.
Znaczy, jeśli mogę się wtrącić, według mnie tutaj jeszcze inaczej to widzę. Znaczy, to, co mi się wydaje tutaj ważne z takiego punktu edukacyjnego, ale zupełnie nie tego, który pani widzi, dla mnie jest taki, że z mojego punktu widzenia to jest takie potrząśnięcie troszkę, powiedzenie halo, zobaczcie. My robimy coś podobnego, co w laboratoriach oni naprawdę poważnie robią. Tak? Teraz my bawimy się w pewnym sensie prawdziwymi, żywymi neuronami. Robimy coś z nimi, manipulujemy, uzyskujemy coś, co może ma jakieś ślady bycia sztuką. Zresztą wszystko jedno, jak każdy inaczej to odczuwa. Ale krótko mówiąc, robimy coś bardzo podobnego, ale co nie jest tą poważną rzeczą i pokazujemy wszystkim, którzy się na tym nie znają, tak, ten aspekt społeczny badań naukowych. Tak, takie odczucie.
Dodam jeszcze tylko jedno zdanie, przepraszam, że w przypadku takich zinstytucjonalizowanych bioartystów, którzy pracują w dużych laboratoriach, takich nie w garażu, tak, bo wśród bioartystów jest bardzo dużo biohakerów. Natomiast ci, którzy nie pracują w garażu, oni przedstawiają swoje badania i swoje projekty przed komisją etyczną. I muszą otrzymać zgodę, ponieważ pracują z żywymi organizmami różnego rodzaju, w związku z czym jakby podlegają tym samym zasadom, którym podlegają naukowcy. To jest bardzo trudne dla komisji bioetycznych, bo trudno jest określić cel. Tak, podstawowe pytanie w badaniach naukowych to jest cel. W przypadku projektów artystycznych ten cel właśnie często jest nie do końca określony.
Szczególnie, że tu chodzi o czyjeś życie.
Tak.
Czy są pytania?
Co prawda ja się spóźniłam, ale tutaj uderzyło mi ostatnie zdanie na temat neuroestetyki. No, nie będę tu powtarzać rzeczy, które są znane, że w ostatnich dziesięcioleciach bardzo się posunęła, rozwinęła wiedza o mózgu przy pomocy tych różnych metod obrazowania mózgu. I to służy głównie właśnie edukacji, czy terapii, medycynie, nie tylko biologii. Ale ja chciałam Państwa uwagę zwrócić na neuroestetykę właśnie, która tylko tu została wspomniana. Że wiele z tych metod, które zostały zastosowane do badań zastosowane w badaniach mózgu, są wykorzystywane w medycynie, przede wszystkim i na rzecz medycyny są głównie finansowane i prowadzone, i biologii, ale ludzie sztuki wykorzystują te zdobycze dla poznania sztuki, dla procesów percepcyjnych i procesów twórczych. Wiadomo też na pewno, że estetyka wymaga nowych ujęć, że ta tradycyjna estetyka już nie spełnia zadań, które powinna. I dlatego ludzie sztuki bardzo się cieszą, że mogą te zdobycze nauk neuronalnych wykorzystać do poznania procesów percepcyjnych i procesów twórczych. Konkretne przykłady są na ten temat. Na przykład pojęcie głębi w malarstwie, bo to bym tutaj się ograniczyła do sfery malarstwa. Pojęcie barwy, to wszystko jest oparte, mogłabym tu zacytować, co konkretnie tutaj neuronauki mogą na ten temat powiedzieć. I żeby sztuka służyła edukacji, ja dlatego tu przyszłam, bo znalazłam w tej informacji sztuka, zachęta i neuronauki. To właśnie jest temat jeszcze nie zawsze rozwijany.
Przepraszam bardzo, ponieważ wydaje mi się, czy można prosić o skrócenie wypowiedzi?
Tak, tak. No, chcę powiedzieć, że wiele tajemnic do niedawna jeszcze było, jeśli chodzi o percepcję i twórczość, ale wiele z tego już zostało wyjaśnionych. Aczkolwiek jeszcze niewiele, wiadomo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś pytanie? To ja mam. Dziękuję Państwu. To może najpierw do Pani.
Już się boję.
Nie, spokojnie. Zanotowałem sobie taką sprawę. Wąska jest granica między sztuką Benariego a zewnętrznie sterowanymi żywymi owadami, które się robi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, robi się takie konstrukcje, nie wiem, jak to strasznie źle mi idzie mówienie, że to są konstrukcje, ale krótko mówiąc, owady, którym się wbudowuje sterownik, żywe owady, których lotem można sterować. Po to, żeby naukowcy się tym zajmują, po to, żeby sprawdzić właśnie, jakie są możliwości wpływania na mózg. I moje pytanie jest, czy jest sens wyznaczania takiej granicy między jednym a drugim? Gdzie tu jest praktyczne wykorzystanie, nauka, a tutaj bardzo bliskie też wykorzystanie neuronów. Ale gdzie jest ta granica?
Nie rozumiem pytania. O granica między czym a czym, przepraszam.
Granica między sztuką, czymś, co nazywamy jeszcze sztuką, a czymś, co jeszcze nazywamy nauką.
Iga przez długi czas nie mówiła...
Ja generalnie z mojej perspektywy nie ma potrzeby stawienia takiej granicy, ale z perspektywy naukowej na pewno jest. Przypuszczam, że pan tu by bardzo oponował, żeby jednak postawić tę granicę. Myślę, że ważny jest ten cel, więc jeżeli chodzi o cel i o to, że rzeczywiście naukowcy jakby wpływają bezpośrednio na życie osób i na przeżycie, no to tutaj rzeczywiście ta granica mogłaby być. Natomiast
jak to mają wyznaczyć? Jak powiedzieć, co jeszcze jest sztuką?
Nie, wyciszę go, dobra?
Kto ma się tym
zajmować? Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i ja naprawdę bardzo często się z nim spotykam. Jak gdzieś ze względu na użycie tych żywych organizmów w biosztuce, bardziej ją postrzegam z perspektywy sztuk performatywnych. I gdzieś dla mnie bardzo ważna jest ta relacja, która się buduje. Bo czasami można te organizmy zobaczyć, one są czasami na tyle duże, że można rzeczywiście wejść w jakąś relację. Czasami są to zwierzęta, I nie mówię tutaj o jakichś dramatycznych łamaniach, łamaniu praw zwierząt, tak? Są takie projekty bioartystyczne, w których zwierzęta biorą udział i z ogromnym szacunkiem się to odbywa no wydaje mi się, że nie ma dramatu. W związku z czym bardziej bym to lokowała, dlatego też ten wątek estetyczny gdzieś rzadko się pojawia w przypadku sztuki biologicznej. Rzeczywiście on jest zaniedbany. Ja większość artystów, z którymi miałam styczność, zawsze pytam o to, dlaczego oni zaniedbują tę kwestię. No bardziej się skupiają na tych osiągnięciach naukowych i na tym, co można z nimi zrobić.
Utylitarnie, tak?
Tak.
Mogę 3 grosze wtrącić? Bardzo krótko. Czego nas uczy taka część kognitywistyki, sam nie umiem tego ciągle wymawiać, którą jest lingwistyka kognitywna? Uczy nas tego, że taki sposób patrzenia na świat na zasadzie wyszukiwania warunków koniecznych i wystarczających do bycia czymś, do bycia krzesłem, bycia sztuką, no, łamie się w wielu przypadkach. No na przykład wyznaczymy sobie warunki konieczne i wystarczające do bycia ptakiem. Weźmiemy, że lata ma skrzydła i jest problem ze strusiem. Raczej wygląda na to, że nasza kategoryzacja jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym. I takie wyznaczenie, czy w świetle tej teorii, to wyznaczenie, czy jakiejś takiej granicy tu jest sztuka, tu jej nie ma, jest niemożliwe po prostu. Mhm.
Czy pojawia się jeszcze... To ja może w takim razie Mateusza spytam. Takie pytanie. Czy naukowcy są świadomi wartości zwrotnego przekazu od kultury czy sztuki?
Jakiego jeszcze raz?
Czy myślisz, że naukowcy są świadomi zwrotnego do nauki przekazu z kultury i sztuki? Czy jest coś takiego, czy nie ma?
Odpowiedź, wszyscy naukowcy, odpowiedź brzmi nie wiem. Na pewno ci neuronaukowcy, którzy się podpisują pod paradygmatem ucieleśnienia i osadzenia umysłu w kulturze, między innymi odkrywcy i teoretycy neuronów lustrzanych, chociażby Vittorio Galese, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Neuroestetycy też jak najbardziej tak. Jak się bierze książki, nie wiem, Semirazekiego, taka bardzo ładna książka, zrobię mu reklamę, Blaski i cienie pracy mózgu, no to czytam pierwsze 2 rozdziały i sobie myślę, gdzie tutaj jest ten mózg, bo on robi po prostu klasyczną estetykę i patrzy, jaka była recepcja tej sztuki dla nauki w ogóle. Tak? I mówi takie zdanie, że w zasadzie to ci wszyscy malarze to byli tacy neurobiolodzy, tylko że oni nie znali neurobiologii, stosowali pewne sztuczki. Raczej wydaje mi się, że na gruncie tego, czego się dowiadujemy o tej takiej biologicznej kulturze, o takim biologicznym podejściu do kultury, to nam się taki wieczny topór nauka, kultura, czyli nauka humanistyka, ewolucja biologiczna, ewolucja kulturowa, właśnie zacierają nam się znaki. To taki, tam nie było miejsca na kulturę, ale akurat Edward Osborne Wilson, twórca socjobiologii, chyba właśnie coś takiego miał na myśli, jak mówił o konsiliencji. I wydaje mi się, że co najmniej w części neuroscience tak jest, że naukowcy są świadomi tego, co inni spoza laboratorium do tego worka kulturowego wkładają.
Dziękuję. Dziękuję Państwu. I rozumiem, dziękuję za ten dialog. Dziękuję Państwu za komentarze. I poprosimy teraz pana profesora Piotra Durkę. Dziękuję.
Dziękujemy.
No. Słucham? Tak.
To ja może oddam.
Bliżej jeszcze.
Cześć.
Czy wszyscy widzą?
Mikrofon jest, rozumiem, do tłumaczenia potrzebny, tak?
Tak jest.
Czy może od razu po angielsku?
Nie.
Nie.